Radio Luz poleca.
Witamy w akademickim Radiu Luz na 91.6 FM. My emitujemy wprost z Politechniki Wrocławskiej, ale dzisiaj będziemy mówić nie o wrocławskich tematach, tylko o tematach bardziej wschodnich, ponieważ w studiu jestem ja, Aleks Kartaszow.
I Konrad Kozłowski.
Konradzie, wróciłeś się niedawno z Ukrainy. To jest temat numer jeden, jeżeli chodzi o wszystkie media. Teraz nie wzierając na jakikolwiek punkt na mapie świata. Opowiadaj, co, jak, dlaczego i w ogóle z jaką misją tam pojechałeś?
No to było podczas Wszystkich Świętych, a zaczęło się tydzień przed Wszystkich Świętych. To był taki, w moim życiu to był taki dynamiczny okres. Dużo się u mnie działo i szczerze powiedziawszy nie oczekiwałem tak dynamicznego rozwoju sytuacji, żeby ktokolwiek zaproponował mi wyjazd na Ukrainę. Jeszcze powiem taką anegdotkę. Kiedyś rozmawiałem z moim ojcem, który no trochę mnie zna, wiadomo, w końcu mój ojciec, i kiedyś mi powiedział...
Konrad, dziwnie, bo jakby nie znał.
No, mówi do mnie, że Konrad, gdyby kiedyś ci zaproponowano, żebyś pojechał na Ukrainę, to wolałbym, żebyś tam nie jechał. I właśnie tak się okazało, że tydzień przed Wszystkich Świętych zadzwonił mój dobry kolega z Krakowa i powiedział, no Konrad, jest możliwość pojechania na Ukrainę, potrzebujemy zaufanych ludzi i czy nie chciałbyś jechać? No i tak powiedziałem, że daj mi 24 godziny na zastanowienie i po jednym dniu po dobie zadzwoniłem, powiedziałem, dobra, jadę.
Jaka była wasza misja tam?
Wiesz co?
Pewnie nie po prostu na wycieczkę pojechaliście.
Nie, to nie była prosta wycieczka właściwie. Okazało się, jak już poprosiłem o szczegóły, że jest misja, żeby pojechać do terenów, do których nie dojeżdża pomoc do terenów, można powiedzieć, świeżo odbitych przez Ukraińców, czyli to jest właśnie Cherson, głównie właściwie Cherson i Charków.
Ale pojechałeś tam zanim Cherson został odbity.
Miasto
przez samo miasto przez wojska ukraińskie.
Tak. To jeszcze było wcześniej właśnie. Ja już tak byłem na miejscu, to jak już przejdziemy do tego etapu, to jak ja byłem już właśnie bezpośrednio w obwodzie chersońskim, to właśnie Ukraińcy mówili o tym, że najprawdopodobniej zanosi się na ciężkie walki uliczne. I też było widać przygotowanie pod tym względem. Jak się jeździło tam tymi autostradami, też drogami, to jechał tam naprawdę ciężko. Sprzęt.
Zanim przejdziemy do przygotowań i do twoich wrażeń co do Ukrainy, opowiedz trochę, jeżeli możesz oczywiście, o tym, jak wasza misja wyglądała. Jechaliście z
Caritasem, tak, bo bezpośrednio mieliśmy przewieźć do tych miejsc takie podstawowe przedmioty, które służą do po prostu do życia, tak? To są rzeczy, które nie do końca tam może dojeżdżałem, też może możliwe, że ich nie ma. I to wygląda tak, że najprawdopodobniej z tego, jak ja to obserwowałem, bo nie znam, jak to wygląda z tej perspektywy logistycznej, ale oprócz ubrań, jedzenia, to też były przygotowane niektóre rzeczy, które mogły ułatwić w pewnym sensie funkcjonowanie na miejscu, i to są na przykład różne węże ogrodowe, które najprawdopodobniej miały ułatwić przeprowadzanie wody ze studni, która na przykład jako jedyna tam funkcjonuje, jest jakaś pompa podpięta i po prostu ludzie korzystają z tej studni, bo po prostu wody nie ma, nie? Tak samo jak elektryczności w niektórych miejscach.
Jak wyglądało wasze przygotowanie do tego wyjazdu?
Z tej strony wolontaryjnej to wyglądało, powiem ci, szczerze powiedziawszy, trochę ad hoc, w takim sensie, że było wiadomo, że trzeba się przygotować na ponad 1000 kilometrów jazdy, więc już z góry było powiedziane, że trzeba się przygotować pod tym względem właśnie psychicznym, to po pierwsze, a po drugie, żeby przygotować się na 16 godzin pod tym względem pożywienia, tak? Więc rzeczywiście trzeba było wybrać się do sklepu i zabrać ze sobą podstawowe produkty, które wytrzymają i przede wszystkim są wysoko energetyczne. To wyglądało tak, że jak już odzwoniłem, że okej, że jasne, widzimy się, że jadę, no to miałem określony kierunek, czyli Rzeszów. W Rzeszowie przyjechaliśmy do punktu zbiorczego. W punktu zbiorczym mieliśmy 5 godzin snu, przygotowania się, rozpakowania, ewentualnie zostawienia niektórych rzeczy w tak zwanej, możemy to powiedzieć, bazie. A potem już, że tak powiem, rurą w kierunku granicy.
No właśnie, moment przekroczenia granicy.
No, my jechaliśmy tak zwanym pasem dyplomatycznym, więc to też jest takie ciekawe doświadczenie w moim życiu. Podejrzewam, że nie każdy ma okazję, więc po prostu przejechaliśmy bardzo szybko przez granicę i mieliśmy w samochodzie już przygotowane kamizelki kuloodporne, hełmy i takie podstawowe przedmioty, które ze sobą zabraliśmy. Ogólnie, jakby ktoś nie wiedział, gdzie jedziemy, to wyglądaliśmy tak, jakbyśmy być może mieli zostać najemnikami i z taką też podejrzewam, że misją niektórych którzy jechali i z tego względu na przykład na granicy pomiędzy Polską a Ukrainą, na Ukrainie na granicy pytałem, w jakim celu jedziesz. No my powiedzieliśmy, że z misją charytatywną i że okej, że jedźcie dalej.
Słuchaj, a mentalnie jakoś się przygotowałeś do tego wyjazdu?
Wiesz co, ja przez rok w radiu mówiłem o wojnie, nie? W sensie nawet jak jeszcze wojna nie wybuchła, to rozmawiałem o Białorusi, o Kazachstanie, o Rosji i o tych wszystkich, o całej sytuacji, można powiedzieć, geopolitycznej. I cała ta sytuacja spuchła w mojej głowie. Ja mniej więcej podejrzewałem, jak wygląda wojna, ale w moich oczach ona była ogromna. W sensie to, co miało miejsce w Buczy, wszystkie zdjęcia na Twitterze, ewentualnie na Telegramie, to ja spodziewałem się mniej więcej, gdzie jadę, ale tak naprawdę jak już tam wjechałem, to wszystko pękło i mniej więcej zobaczyłem, jakie jarzmo ma wojna.
Pierwsze wrażenie, na które ciebie zrobiła Ukraina, jak przekroczyłaś granicę?
Wiesz co, jak dojechałem do Lwowa, to pierwsze co, to zdziwiłem się, że Lwów ma tak dużo blokpostów. Tam jest, cały Lwów jest praktycznie, każde większe skrzyżowanie ma tego blokposta. Jest bardzo dużo żołnierzy na ogół, właśnie na tych średnio 3-4. Ale Lwów nie wygląda na zmasakrowany. W sensie, jak wracałem, to spędziłem noc we Lwowie i 24 godziny później cały dzień. I to mi dało troszeczkę więcej do weryfikacji. To mi trochę więcej dało, ale na samym początku, jak wjechałem, no to wyglądało tak dla mnie, że pierwsze co pomyślałem, że okej, życie prowadzi się dalej, nie? Że tu się rzeczywiście normalnie żyje. I też tam, gdzie ja byłem, nie widziałem żadnych takich większych zniszczeń, więc pomyślałem, że tak wygląda współcześnie wojna, nie? Że to nie jest tak, jak mniej więcej mi się wyobrażało, że Lwów jest cały zburzony, że tam nie ma życia, że sklepy są pozamykane. Nie, normalnie można było pójść do Baczyńskiego, zresztą w nim byłem, i kupić sobie obiad i mniej więcej, no to będzie trudno, ale cieszyć się życiem, prawda?
Rozumiem, więc czyli nie wzierając na wolne, Ukraińcy starają się prowadzić normalne życie codziennie, jakby tej wojny nie było.
Starają się, nie? Ale to może, nie wiem, czy to teraz mówić, ale potem to tak się wydawało, tak mi się wydawało po pierwszych 10 godzinach na Ukrainie. Tak naprawdę w podświadomości bardzo dużo się dzieje i te obrazy, które są już przekraczając, wchodząc w większe skupowisko ludzi, to co tam widzisz, czyli właśnie te zmęczone twarze ludzi też są cały czas pogrzeby, w szczególności w weekendy, z tego co rozmawiałem na rynku, które to są pogrzeby właśnie żołnierzy, których polegli ze Lwowa. To są takie, no trzeba przyznać, no nie wiem jak to powiedzieć, to są pogrzeby właśnie wojskowe, czyli jest cały akompaniament muzyczny, jest do tego specjalnie przygotowana formuła. To wygląda i to ma ze sobą dany bagaż emocjonalny, nie? To człowiek czuje. I wiesz, w momencie, kiedy jesteś gdzieś tam z tej bezpiecznej Polski i wchodzisz do tej rzeczywistości, no to jest gęsto. W sensie patrzysz na tych ludzi i ty też to czujesz. I to na tym się nie kończy. Potem przechodzisz dalej i widzisz, wszędzie są plakaty, wszędzie są informacje o tym, że możesz dołączyć do wojska. Zachęcam do dołączenia do wojska w trzech językach.
W trzech?
W polskim. Nie, w polskim się nie spotkałem akurat, w dwóch w takim razie, ale w ukraińskim i angielskim, więc w dwóch rzeczywiście.
Rosyjski jako taki nie występuje.
Wiesz co, ja nie odróżniał krzesełek. Nie wiem, który to jest rosyjski, a który to jest ukraiński.
Okej.
No, także tutaj nie podpowiem. I to robi taki klimat tego, że jednak mimo, że Lwów jest blisko granicy, to tam też jest wojna. No i też wszechobecne, znaczy cały czas obecne alarmy, tak to się nazywa, alarmy przeciwbombowe, które też występują. I pomimo, że byłem tak krótko, to też szczerze powiedziawszy, jak one występują w Dzień Powstania Warszawskiego, to one wtedy robią takie, no wiesz, wrażenie historyczne, że odczuwasz te brzemię, a tam to już, szczerze powiedziawszy, tak wchodzi w nawyk, nie? W sensie one występują i na przykład właśnie jak nocowałem we Lwowie, to wstałem rano, godzina 9, nie? Jest i mój kolega do mnie mówi, to co, idziemy do schronu? No tak mówię, nie, no chyba nie.
Akurat mówiłeś o tych, że po tych 10 godzinach wszystko się zmieniło.
Tak.
W twoim postrzeganiu tego, co się dzieje w Ukrainie. Co się zmieniło? Co się stało?
No właśnie to przychodziło do mnie etapami. W sensie na samym początku miałem takie poczucie właśnie, że dobra, da się żyć, nie? I tam rozmawiałem też z kolegą, który trochę więcej przebywał w Kijowie. Mówi, że też życie prowadzi się dalej. I to jest... To jest zarzut, który niektórzy wyprowadzają w kierunku dziennikarzy, którzy jeżdżą tylko do Lwowa i Kijowa. I rzeczywiście tam tak jest. Jak nie pojedziesz dalej na południe, ewentualnie na wschód Ukrainy, to możesz odnieść wrażenie, że ta wojna to ona tak trwa, ale da się żyć, nie? I im dalej wyjeżdżałem właśnie na południe, tym bardziej odczuwałem, że te brzemię wojny we mnie zostaje. Ja też zacząłem się powoli zmieniać psychicznie. W sensie autentycznie budzi się coś takiego, że jesteś bardziej odważniejszy, czujesz się coraz bardziej, tak trochę się anarchia budzi w głowie. W sensie czujesz to, że ty ponosisz za siebie odpowiedzialność.
A instynkt samozachowawczy?
Też, w szczególności bym nawet powiedział. Jest takie coś, że w momencie, kiedy wchodzisz na teren wojny i w szczególności jak coraz bardziej ta wojna cię otacza, masz taki instynkt samozachowawczy, ale on jest bardziej nastawiony w kierunku nie przeżycia, ale takiej waleczności, no w zależności pod której stronie stoisz.
Pojechałeś ze Lwowa, kierujesz się akurat dalej na północ.
No do, jeszcze wcześniej, to tutaj jest właśnie duży przecinek, we Lwowie jest ten punkt zbiorczy. No i tam rzeczywiście spotkaliśmy się z naszym konwojem, ze wszystkimi ludźmi, którzy właśnie jechali w naszym konwoju humanitarnym. Łącznie 5 ciężarówek, w tym właśnie ja i w każdej ciężarówce były 2 osoby. No i na samym początku poznałem kierowcę, z którym jechałem i tak właśnie spotkamy się, patrzę na niego i właśnie strasznie się bałem, bo ja po ukraińsku jeszcze nie mówię, chociażbym bardzo chciał. I on tak właśnie wsiadamy, patrzy się na mnie i pyta, nie? Ty rozmawiasz po ukraińsku? Ja tak się na niego patrzę, mówię, nie, ale bardzo bym chciał. Ja on mówi, a to z porządku, ja mówię po polsku, bo moja żona jest z Polski, więc dogadamy się. Ja mówię, no wspaniale, nie? Bo na pewno w jakiś sposób niektóre rzeczy mi rozjaśni. No i tak naprawdę w tym momencie zaczęła się już ta dalsza przygoda zwiedzania, można powiedzieć, no to wytniemy, bo to źle brzmi. W tym momencie zaczęła się dalsza podróż w kierunku południa.
Jak wyglądała ta podróż?
Powiem ci, że najbardziej, wiesz, podczas jechania tą autostradą, tak powoli weryfikowały mi się wszystkie informacje, które gdzieś tam zbierałem podczas komentowania wojny w radiu. I było widać rzeczywiście, że ta pomoc z Zachodu w postaci na przykład samochodów wszelkich terenowych, SUV-ów z Wielkiej Brytanii, to ona funkcjonuje w ilościach hurtowych. W sensie to nie jest na przykład 1-2 samochody, tylko one kursują w oba kierunki. W pierwszym na wschód i na południe i one są nowiutkie, w sensie przygotowane, cała elektronika, kamuflaż jest przygotowany po to, żeby on wjechał teren i w drugim kierunku bez szyby, bez na przykład drzwi, gdzieś tam ślady na po kulach i jadą gdzieś tam na miejsce, w które zostaną zebrane części, które przeżyły i potem sklejane są na nowo, nie? Więc to naprawdę funkcjonuje i tego jest mnóstwo. I też coraz gęściej pojawiały się różne sprzęty tudzież no maszyny militarne i też właśnie niejednokrotnie jeszcze bez zamaskowania. Najczęściej to było tak, że one na przykład z tego co widziałem były bardziej przygotowane do tego, żeby walczyły w Afganistanie, czyli takie kremowe, a tu już potrzebne by byłoby bardziej leśne.
Czyli powiedzmy zostało dużo sprzętu teraz w Ukrainie z wojny w Afganistanie, która była prowadzona i również przez NATO, a jeszcze wcześniej przez Związek Radziecki.
Wiesz co, nie wiem, tak? Wydaje mi się, że nie tylko, bo też były różne czołgi, ale też pojawiały się i raz popełniłem błąd, bo właśnie z tym kierowcą, którym jechałem, zapytałem się go, nie, że najprawdopodobniej to jest z Afganistanu. Mówi, nie, że to z Australii przyjechały do nas, nie? Więc też podejrzewam, że jest i taki sprzęt, ale też właśnie występowały te, które najprawdopodobniej miały swoją rolę w Afganistanie.
Często na filmikach, obserwując tą wojnę, zwłaszcza obserwując media ukraińskie, możemy zobaczyć, że Rosjanie wchodzą na teren Ukrainy ze starym, przestarzałym sprzętem jeszcze za czasów radzieckich. Jak wygląda sytuacja po stronie ukraińskiej, bo tego nie widzimy?
Po stronie ukraińskiej. Powiem ci, że ja tego sprzętu nie miałem okazji aż tyle oglądać i też co ciekawe, ja spodziewałem się tego, że będę oglądać ten sprzęt również zniszczony po stronie rosyjskiej i nawet jak już byłem w obwodzie chersońskim, on najczęściej już był wydobywany z pól i ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest sukcesywnie bardzo szybko zbierane i żeby ten właśnie pejzaż wojenny nie był aż tak przytłaczający. Jak na przykład już byliśmy coraz bliżej Chersonia za Krzywym Rogiem, takie miasto, to właśnie zapytałem, bo gdzie jest sprzęt, nie? W sensie, gdzie on się my oglądamy gdzieś tam w Polsce za pośrednictwem Twittera całe konwoje zniszczone i że one stoją w tych polach, że ewentualnie ktoś się traktorem zabierze, mówi, że nie, że to bardzo szybko, 2 tygodnie już tego nie ma, nie? Więc ja tego tak szczerze powiedziawszy nie widziałem, nie wiem jak to wygląda, co nie zmienia faktu, że z tego co mi wiadomo i też miałem okazję zobaczyć, więc powiem to co widziałem, Rosjanie bezpośrednio na przykład zabierają stare samochody, nie? Typu tam... Jak się nazywa ten właśnie najbardziej popularny?
Zastawie?
Nie.
Lada?
Ładę. Mhm. Na przykład Ładę widziałem z zapadką, czyli z tym Z-ką wysprejowaną na boku, wbitą w drzewo. A tak poza tym, to tak na te swoje laickie oko nie widziałem jakiegoś takiego, wiesz, sprzętu profesjonalnego. Widziałem kilka już niewypałów, ewentualnie już użytych bomb kasetowych, więc one swoją rolę odegrały i to skutecznie, nie? Bo mimo wszystko zostawiły to spustoszenie za sobą.
Wasz konieczny punkt destynacji.
Zanim dojechaliśmy do tego Krzywego Rogu, to sporo słuchałem rzeczywiście radia. I powiem ci, że to radio już było samym takim elementem, które dało mi do zrozumienia, że jakby to, co radio mówi w danej sytuacji jest bardzo istotne. I pamiętam, że pierwsze jest to, że ta informacja radiowa jest zupełnie inna niż to, co my mamy teraz. Tak samo muzyka. Muzyka jest typowo, wiesz, taka przystosowana pod kryzys. To tak jakby u nas w Polsce po 2008 roku włączyć radio, to będą leciały same pozytywne hity, nie? Takie lat, nie wiem, wczesnych 2000, nawet starsze, że będzie dobrze i tak dalej. I rzeczywiście tego występuje sporo. Oprócz tego bardzo dużo współczesnych, nowoczesnej muzyki ukraińskiej, która też podnosi na duchu przede wszystkim żołnierzy i też tak skupia się przede wszystkim w tym kierunku identyfikacji, że nasi tam polegają i my musimy się też temu poświęcić. I też co było ciekawe, na przykład była taka w pewnym momencie informacja, dajmy na to, że ktoś wypowiadał się z jakiegoś rejonu i to już było rzeczywiście trochę dalej na południe. I nagle był taki mocno wygenerowany głos, tak jakbyśmy coś w translatorze wrzucili i kliknęli play, nie? I to był jeden, drugi, trzeci. No i tak w pewnym momencie mnie to tak zaciekawiło, jak ogólnie prosiłem, żeby mi woła tłumaczył, co tam mówią, to też go poprosiłem w tym momencie. No i on mówi, że w tym momencie, w tym obwodzie, co jesteśmy, leci pocisk, nie? A on mówi, aha. I już zaczęło być tak dla mnie poważniej, w sensie już wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście jesteśmy trochę dalej. No i potem czekamy trochę dłużej, mówię, a ten drugi męski, taki trochę bardziej, a on mówi, no że tu w tym momencie, w tym obwodzie, w którym jesteśmy, został ten pocisk zbity. I wiesz, ja szczerze powiedziawszy, to był jeszcze taki okres, gdzie te naloty pojawiały się coraz rzadziej, nie? No teraz są znowu wzmożone, ale w tamtym momencie już tak zrozumiałem, okej, nie? Już zaczyna być poważnie. Też trzeba przyznać, że są bezpośrednio takie informacje, które wzbudzają emocje. Też pamiętam, był taki moment, który, tak jak my mamy jingle, czyli takie, wiesz, przerywniki informacyjne między utworami. No ale nasi słuchacze nie wiedzą. To tam na przykład były takie jingle bardziej już wojenne, nie? I to było dostosowano muzyką a la Hansa Zimmera, kilka głosów, które, wiesz, sława Ukrainie i tam, ja się powiem ci, nie byłem Ukraińcem, a czułem się zachęcony do walki. To ma mniej więcej taki bagaż emocjonalny.
Słuchaj, Często motywem przewodnim w przekazie antywojennym, bądź to w literaturze, w filmach antywojennych, jakikolwiek, występuje taka myśl, że gdy człowiek zobaczy wojnę swoimi oczami, to wtedy od razu unika u niego przekonania, że on musi brać ten karabin i walczyć. Na przykład wspominając słynnego Remarka, bądź jakiekolwiek dzieło XX stulecia, które opowiadało o bezlitości wojny. Często wmawiano nam się, że najpierw propaganda robi swoje dzieło. Ludzie, zwłaszcza młodzi chłopaki, w tą propagandę wierzą. Jednak gdy trafiają na ten front, na tą akcję wojenną i widzą te zniszczenia, to od razu u nich trochę zmieni się postrzeganie tej wojny i już niekoniecznie im się chce iść i walczyć.
Ogólnie rzecz biorąc, ja sam zwróciłem uwagę na tą propagandę, ale ja bym tego do końca na przykład nie nazwał propagandą. Propaganda to jest po stronie rosyjskiej. Oni mają propagandę, oni nakręcają spirale nienawiści, oni nakręcają swoje społeczeństwo, żeby ktokolwiek chciał tam walczyć i to jest propaganda. To, co jest na Ukrainie, można definicyjnie nazwać propagandą, natomiast jest to jakiś przekaz względem społeczeństwa, który ma wytłumaczyć społeczeństwu, że oto w tym momencie są podczas wojny i na pewno generuje jakieś emocje i na pewno ciężko w jakikolwiek sposób od tego uciec. Ja na przykład jak właśnie rozmawiałem z kolegami, ten entuzjazm, o którym wcześniej wspomniałem na przykład, który dzielił i tak samo gdzieś tam człowiek, który pracował jako ochroniarz i tak samo człowiek, który był wykładowcą na uniwersytecie, to on był taki już no niewyobrażalny względem tego, co my sobie wyobrażamy, jak dostaniemy jakąś informację. Czyli to wiesz, to się nie rodzi samowolnie, to się nagle pojawia w człowieku w momencie, kiedy go ta informacja otacza. Więc to na pewno przekaz medialny jest istotny. Natomiast ja w momencie, kiedy zderzyłem się z tym całym spustoszeniem, które niesie wojna, ja nie miałem czegoś takiego, że jestem antywojenny w tym momencie, że według mnie wojna nie powinna nigdy mieć miejsca. Jasne, w sensie inaczej. Ja nie miałem czegoś takiego, że ta wojna, że ja bym nigdy nie dołączył do wojny. Raczej to we mnie wzbudziło takie emocje, że ja najprawdopodobniej sam bym wziął karabin i bym bronił tej ziemi. W sensie w momencie, gdybym został zaatakowany, też bym najprawdopodobniej poszedł na wojnę. W sensie ja byłem przekonany w tym momencie. Miałem takie pytanie wcześniej, czy ja bym poszedł gdzieś tam bronić ojczyzny. W sensie to się budzi w człowieku. To jest coś, to jest to, co wcześniej wspomniałem. Jakaś taka niewyobrażalna odwaga według mnie nie do końca można powiedzieć o tym, że w sensie też zależy od wrażliwości, nie? Ale z tego, co rozmawiałem też z moimi kolegami, to właśnie wspomnieli bezpośrednio, że no wojna jest dla nich, że ta wojna była dla nich takim doświadczeniem, którego wcześniej nie doświadczyli, nie? W sensie no gdzieś tam odkopali w sobie te męstwo. Ja to porównywałem do tego, że na przykład Wikingowie, to było, no nie wiem, czy to nazwać plemieniem, czy to jakaś taka no, forma państwowości, która wtedy jeszcze nie funkcjonowała, państwo. No tak. I oni na przykład byli uzależnieni wręcz od wojny. Ich życie było wojną. I powiem ci, że ja będąc tam i czując te brzemię wojenne, gdzieś tam zrozumiałem dlaczego. Bo to rzeczywiście jest taki bagaż emocjonalny, od którego można się uzależnić. On jest na tyle silnie motywujący i też zostawia pewną taką przestrzeń w umyśle, która no, wzbudza chęć poświęcenia. I to jest coś, co się budzi gdzieś tam w człowieku. Nie? My już trochę tego nie mamy, tak szczerze powiedziawszy, na Zachodzie. I to uznałem, że nasza cywilizacja w tym momencie, którą tworzymy, już zupełnie odeszła od tego, od takich przeżyć, a one są gdzieś tam głęboko w człowieku.
Kolejnym takim miastem z największych tych ukraińskich był Krivoi Rog. Mhm.
Krzywy róg po polsku. Ja go zapamiętałem jako cały czas krwawy róg, ale to być może przez tą otoczkę wojenną. No tak, ale rzeczywiście dojechaliśmy do tego krzywego rogu. Tam było miejsce, w którym postanowiliśmy się na chwilę zatrzymać, w sumie na noc.
No, a to jest miasto, które jest zaledwie paręnaście kilometrów, w sensie nie paręnaście, ale kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu.
Tak, tak, tak.
I niedaleko jest, przypomnę tylko naszym słuchaczom, którzy może nie orientują się tak dobrze w geografii Ukrainy, że niedaleko jest Nikopol, który jest kontrolowany przez WSU, czyli Siły Zbrojone Ukraińskie, a tuż na drugim brzegu rzeki Dniepr znajduje się armia rosyjska i tam cały czas toczą się walki artyleryjskie.
Wtedy jak ja tam byłem, to nie tylko właśnie Rosjanie byli po lewej stronie Dniepru, ale też byli właśnie po prawej, niedaleko, tak? Więc też trzeba brać pod uwagę też tego, co doświadczyłem będąc na Ukrainie, że ta linia frontu jest rozmyta. W sensie to nie jest tak, że ty sobie pojedziesz do Wysokopili i tamtej wojny nie ma, tak jak w jakiejś gierce strategicznej, tylko rzeczywiście tam już się pojawiają patrole, no bo po prostu może być jakaś, załóżmy to, operacja specjalna przeprowadzona przez wojska rosyjskie i może być jakiś.
Czyli nie ma czegoś takiego, jak na przykład występowało podczas pierwszej wojny światowej, że
nie,
jest
przekopane. Nie, to nie są okopy. Nie, znaczy ogólnie okopy są. I to też byłem pod pełnym zdziwieniem, bo te okopy wyglądają już nieco inaczej. W sensie one są tak przystosowane, żeby nie można było ich wypatrzeć z drona. Na samym początku on wygląda jak zwyczajny właśnie gdzieś tam rów, jak w pierwszej wojnie światowej, ale to jest tylko początek. On jest wykopany po to, żeby przygotować go pod pełny kamuflaż zrobiony z liści. Jest normalnie taki zrobiony dach z drewna, ewentualnie z innego materiału. To jest przykryte, tego w ogóle nie widać. Tak naprawdę rozpoznać te miejsce można tylko i wyłącznie w momencie, kiedy on jest przygotowywany, albo obok stoi żołnierz, ewentualnie czołg. I ja w ten sposób rzeczywiście starałem się skupić wzrok i spojrzeć bardziej właśnie bezpośrednio w te miejsce.
I to już było blisko Krzywego Rogu.
Nie, w ogóle w Krzywym Rogu, to tam życie, nie można powiedzieć, że toczy się normalnie, ale tam jak już jesteś w mieście, to tam ogólnie normalnie jest tak w miarę bezpiecznie. W sensie to jest pierwszy, tak naprawdę Krzywy Róg to jest pierwsze miejsce, do którego starałem się dotrzeć ludzie, którzy na przykład uciekają z terenów zajętych przez Rosjan, tak? Tam można w jakiś sposób funkcjonować, przygotować się, pojechać dalej, odpocząć, jest woda, da się żyć, nie? Ale pamiętam, że właśnie jak tam dojechaliśmy na miejsce, już wszyscy byliśmy no, trochę zmęczeni, staraliśmy się właśnie porozmawiać jakoś, też porozmawiać z tym, jak się miała droga. No to w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, idę zapalić, nie? I właśnie wyszedłem z naszej placówki i zapaliłem papierosa i rzeczywiście już wtedy, to było już wieczór, właśnie patrzę w niebo i pru, 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 pru. Znaczy nie wiem, jak to powiedzieć, żeby już miał. Właśnie wyszedłem na zewnątrz i już bezpośrednio było widać strugi. Nie wiem, obrony antyrakietowej, ale najprawdopodobniej tak, nie? No bo rzeczywiście leciała ta struga pocisków, następnie rozbłysk na niebie i koniec, nie? I wtedy też tak do mnie doszło, że już coraz bliżej, nie? I to funkcjonuje cały czas. W sensie te ostrzały to nie jest tak, co... Ich jest po prostu sporo. W sensie to też my o tym zapominamy, ale ten ostrzał artylerii, do którego już zdążyliśmy się no, przyzwyczaić tak naprawdę. I to jest smutne, że gdzieś tam na zachodzie przyzwyczailiśmy się do tego, że ta wojna funkcjonuje, to tam jest to spięcie cały czas. I o tym się nie myśli, bo coraz bardziej to powszechnieje nawet na terytorium wojennym. Już ludzie do tego się przyzwyczaili, ale te ostrzały są cały czas.
Czyli... non-stop po prostu.
No ja się na przykład budziłem rano i mi kolega powiedział, że tego poranka zostało wystrzelonych tam 50 ileś pocisków. Mhm. Wiesz, to jest takie i to jest dzień w dzień, nie? I te zmasowane ataki, one po prostu gdzieś trafiają, nie? No i to widać też po twarzach ludzi, nie? W sensie...
Zmęczeni?
Zmęczeni bardzo, ale też im dalej jedziesz na południe, tym coraz bardziej to widzisz i to jest coś... No to przyjmuję, ale też jest taka nadzieja, nie? Jest nadzieja, wiara i ona się troszeczkę zaczyna, nie wiem czy nie fanatyzować, w sensie jest ogromna wiara w tych właśnie chłopaków, tak, że oni tam są na froncie, walczą, oddają życie i każda pozytywna informacja, która jest przekazywana przez radio jest odbierana z ogromnym entuzjazmem, ale takim, że ja na początku musiałem się do niej przyzwyczaić. To jest, to Polacy przed wojną reagowali tak na informację, że nie wiem, że Polska wygrała mecz.
Aż tak?
No tak, tak. Dokładnie aż tak.
Czyli duch niezłamany.
Nie, nie jest złamany. Jest ogromny. Jest naprawdę wielkiej wiary. I to jest zaskakujące.
Twój ostatni punkt destynacji, jeżeli chodzi o twoją podróż na północ Ukrainy?
Ostatni punkt to był wieś niedaleko Wysokopili, bo to nie było bezpośrednio Wysokopile, ale bardzo blisko. No i tam właśnie był ten nasz kontakt, tak zwany, znaczy nasz, no, kontakt Caritasu, do którego mieliśmy się udać i tam był problem jakkolwiek z weryfikowaniem tego miejsca, no bo rzeczywiście to tam na miejscu trochę inaczej wygląda. No i pejzaż wojny, w sensie dachy pozrywane dookoła, właśnie różne pociski też, różne pojazdy opancerzone na przykład gdzieś tam wbite w infrastrukturę, też różne poukradane samochody gdzieś tam ewentualnie, no właśnie spalone, ewentualnie gdzieś tam pozostawione samopas, no i coraz więcej żołnierzy, tak? To jest tak, że jak jedziesz, jak już tam gdzieś tam w środka Ukrainy jechały w obie kierunki, to tak naprawdę my byliśmy jedynym, który jechał w kierunku Chersonia, w drugą stronę już jeździli tylko żołnierze, ewentualnie właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, samochody, które już nie nadawały się do walki. No i co? No jak tam przyjechaliśmy do środka, znaczy do środka, przyjechaliśmy do tej właśnie miejscowości.
Jakie wrażenie na tobie to zrobiło? Stricte osobiście, takie mentalne.
Ja już byłem, szczerze powiedziawszy, trochę uzbrojony. W sensie mi się wybudował trochę taki pancerz, jak wcześniej wspomniałem. To nie było tak, że zacząłem być chłodny, ale zacząłem być już przygotowany na to, że to będzie no, porządne zdziwienie. I pierwsze co, jak wyszedłem z samochodu, otworzyliśmy plandekę, no to zacząłem skupiać się na tych osobach, które tam zostały. I to rzeczywiście były osoby przede wszystkim starsze. Było kilka dzieci, ale mniej. Przeważnie są to osoby 50-60 plus. No i kilka takich ludzi w kwiecie wieku, tam załóżmy 30 lat, ale to naprawdę jest mniejszość, ale też właśnie występowały, nie? I gdzieś tam. No to porusza serce, że właśnie no na tych terytoriach bezpośrednio byli Rosjanie, oni tych ludzi w jakiś sposób, nawet nie w jakiś sposób, tylko bezpośrednio katowali, tak psychicznie przede wszystkim, to mam jedną historię.
Akurat miałeś okazję porozumieć z lokalsami, no opowiadali
tak.
Ci to.
Tak, tak, to mogę w sumie, no to zaraz to opowiem. Właśnie no, jak przyjechaliśmy, no to pierwsze co właśnie to stwierdziłem, to jak wcześniej powiedziałem, we mnie się wygenerowało to, że ja też tu po coś jestem, nie? W sensie ja nie jestem tylko po to, żeby oglądać, też zacząłem się w jakiś sposób tam czuć zobowiązany do tego, żeby pomóc. No i wyszedłem z tego samochodu i pierwsze co, no to zacząłem razem z innymi właśnie chłopakami, jak oni to tam nazywają, wyciągać tą żywność, cały ten sprzęt, który występował w samochodzie. W pewnym momencie pewna kobieta powiedziała, że no Konrad, tam daj spokój, chodź, pogadamy. No i rzeczywiście stanęliśmy i to też tak, też byłem właśnie w szoku, bo nie wiedziałem właśnie do końca o czym my będziemy właściwie rozmawiać, nie wiedziałem, jakie mam pytanie zadawać. No i zaczęliśmy dyskutować, że skąd jestem. Tutaj się właśnie kilka osób zaczęło mi opowiadać, że mają rodzinę, miały rodzinę w Polsce, że była szukana ta identyfikacja polska. I też, co było dla mnie stosunkowo niezręczne, w sensie ja nie wiedziałem, jak mam na to odpowiedzieć, a mianowicie na uściski. W sensie w tym momencie najprawdopodobniej tyle informacji, ile przychodzi o pomocy z Polski, że Polacy pomagają, wysyłają sprzęt, wstawiają się za Ukrainą, to po prostu ci ludzie po ludzku najprawdopodobniej chcieli po prostu podziękować, nie? Że w tym momencie ta zmaterializowana cząsteczka Polski, którą mogli dotknąć, to jest idealny moment, żeby właśnie podziękować. I nie dziękowali mi, że ja tam przyjechałem. Być może w jakimś odłamku, ale nie, ja słyszałem podziękowania dla Polski przede wszystkim, nie? I tu były często jakieś podziękowania w płaczu, gdzieś tam właśnie uśnięcia ręki, dużo tego było. I wiesz, normalnie jakbyś w Polsce, nawet nie w Polsce, ale po prostu jakbyś miał taką sytuację w życiu, to wiesz, ciężko się w takim czymś zachować. W sensie ja szukałem jakiejś takiej odpowiedzi w swojej głowie i uznałem, że no po to tu jestem, nie? No i to było dużo. No i potem jak zaczęliśmy trochę na przykład rozmawiać, no to na przykład jedna pani mi opowiedziała, że jak już tam do ich miejscowości wtargnęli Rosjanie, to był, ona tak prześmiewczo, bo oni Rosjanów traktują bardzo z góry. W sensie dla nich to już nie są ludzie dla niektórych, nie? To jest oplute totalnie. I ona pokazuje, że taki Rosjan nie mały, gdzieś tam pokazuje właśnie ręką, że do szyi jej sięgał. Wskazuje na nią bronią i mówi, że ty tutaj żyjesz tylko i wyłącznie dzięki przeze mnie, a jak ja zechcę, żebyś umarła, to umrzesz. I takie, wiesz, parcie na to i gdzieś tam wymakiwanie tym karabinem. Ona mówi, że się w ogóle nie bała, że nie będzie przed nim w jakiś tam sposób, nie będzie przed Rosjaninem się płaszczyć.
To akurat dość częsta historia, którą możemy usłyszeć w opowieściach tych ludzi, którzy przeżyli okupację rosyjską.
Tak, no najwidoczniej tak. I też na przykład tam było właśnie kilka tych domów bez dachu, znaczy bez dachu, no z dachem, ale zupełnie zdruzgotanym i też właśnie się dowiadywałem od miejscowych ludzi, że no, że tam właśnie w tych miejscach są osoby, które na przykład, nie wiem, nie mogą chodzić albo są, no, już w tym momencie tylko i wyłącznie mogą jeść, także są zupełnie sparaliżowane. No i na przykład też była taka historia takiego właśnie trochę już starszego, można powiedzieć, pana, że gdy ta podchodzi tak i pokazuje, że bezpośrednio jest lej po bombie, tak, obok jego płotu i mówi, że no w tym miejscu zestrzelili mi, tak mówi, to tak jakby to było coś już takiego, wiesz, powszechnego, ale tak mówi z takim przekonaniem i jednocześnie z gryzotą, że oto mu zepsuli płot. Pokazuje i tutaj mi płot wysadzili, rozumiesz? I w ten sposób już mi nie działa bramka, bo musieli mi wysadzić ten płot. I to jest, wiesz, takie już zmęczenie tym, że ta wojna funkcjonuje, a jednocześnie z takim już przekąsem, nie? Że oni mi tutaj zniszczyli.
Też to pokazuje akurat ten niezłamalny duch Ukraińców, który cały czas ustępuje i o którym cały czas mówisz.
Duch jest niesamowity. W sensie, naprawdę, jest gotowy do poświęceń, do walki, całe społeczeństwo. Jeszcze taka też ciekawa historia na przykład, którą powiedział mój kolega, który był pod Charkowem, to na przykład on poznał człowieka, który miał bezpośrednio na środku głowy ogromnego guza, jeszcze takiego niezbyt zwykłego, bo on nie był nabrzmiały, tylko był na środku wklęsły. I on go zapytał właśnie tego wolontariusza, który był tam na miejscu, jak to się stało, że masz takiego guza, nie? Taka śliwa, tak już po ludzku go zapytał. On mówi, że no był żołnierzem, teraz już jest niezdatny do walki i po prostu dostał w środek hełmu bezpośrednio kulą i ten hełm go, no ten hełm go uratował, nie? W sensie dzięki temu przeżył. I to już też ten duch walki się w nim nie załamał, bo on właśnie przejeżdżali tego mojego kolegę przewiózł po tej miejscowości, w której był. No i zaczął pokazywać palcem, nie? Że to zniszczyli i to trzeba będzie odbudować i oni za to poniosą odpowiedzialność, idziemy dalej, nie? I tam tłumaczy, że tu i tu zginęła dana osoba i oni za to poniosą odpowiedzialność, a my się nie poddamy i idzie dalej, nie? Więc nawet po takim zdarzeniu ten duch nie upada. No i później, jak to już wszystko więcej się skończyło, to wróciliśmy do Lwowa.
W pierwszym dniu twojego wyjazdu zrobił na ciebie kompletne inne wrażenie w porównaniu do Lwowu w ostatnich dniach twojego
Oczywiście.
Pobytu na Ukrainie.
W sensie jak najbardziej, nie? Wtedy ten Lwów już nie był dla mnie takim spokojnym miejscem. W sensie to była taka enklawa normalności dla Ukraińców, gdzie ludzie próbują żyć normalnie. Natomiast cały ten bagaż, który przywiozłem ze sobą z południa, właśnie gdzieś jeszcze bardziej się uwydatnił w twarzach ludzi. Też w szczególności na tych pogrzebach, na których miałem okazję być, to w szczególności na twarzach ludzi. To widziałem, że oni w tym żyją codziennie, nie? No i to też nie jest tak, że ten Lwów to on przetrwał sam z siebie, bo znaczy to inaczej. Z tym Lwowem to też nie było wiadomo, jak to jest. To jest ciekawa historia, bo Lwów jest naprawdę cały przygotowany do obrony. Tam jest bardzo dużo tych blokpostów, jak wcześniej wspomniałem. Jadąc z Andrzejem właśnie do niego do mieszkania, pytałem się, jak to jest, że on jest bardziej okopany od tej północy w niektórych miejscach, że na pewno od Krzywego Rogu. A mówisz, wiesz co, Konrad, to nie jest tak, że my byliśmy przekonani, że Lwów będzie taki bezpieczny. A raczej spodziewaliśmy się, że nasze środowisko będzie na tyle zinfiltrowane przez rosyjskie służby, że powoli będą wysadzane budynki, miejsca strategiczne. Jest na przykład też hangar, który tam we Lwowie był, no nieważne. No i ja mówię, no to co? W sensie to czego się spodziewaliście, nie? Mówi, że on był właśnie opiekunem dwóch kamienic i zaczęli po 24 lutego następnego dnia chodzić i szukać różnych znaczników, rzeczy, które mogli po sobie tacy ludzie zostawić.
Tak zwane metki.
Nazwane metki, tak. I bez, no, znaleźli dwie metki na tych blokach, których on się opiekował. To jest taka mały prostokącik, który po prostu świeci jak halogen, gdy się na niego poświeci światłem. No i najprawdopodobniej, gdyby po prostu tego nie zerwali, to kto wie, nie? Czy ten człowiek, z którym rozmawiałem, by jeszcze żył.
Dobra, Konradzie. Czas nas goni, więc trzeba powoli kończyć. Pytania na koniec. Mhm. Jak będziesz miał okazję, to pojedziesz jeszcze raz na Ukrainę?
No ja już miałem okazję.
Jak będziesz miał jeszcze jedno?
Myślę, że tak. W sensie ja myślę, że na pewno w przyszłości gdzieś ta przestrzeń, którą będziemy budować wspólnie jako Polacy i Ukraińcy, będzie tworzyła okazję, żeby tam wyjechać i myślę, że jak najbardziej. Mam nadzieję, że wojna się jak najszybciej skończy i że ci ludzie będą mogli żyć normalnie. Swoją drogą kamień z serca, bo ludzi, których tam poznałem właśnie, to już mogą się czuć bardziej bezpiecznie, bo Cherson został odbity. No mam nadzieję, że gdzieś to wróci do normalności, tak. I no, jak najchętniej bym pojechał. Już byłem przed wojną. Ukraina to piękny kraj.
Sława Ukrainie.
Sława Ukrainie.
Radio Luz poleca.